Powinniśmy dziękować Bogu za to, że kościoły mają problemy. Może nie jest to intuicyjne i może nie zawsze wydaje nam się to właściwe, ale naprawdę, jeżeli problemy, jakie są w kościele, spotkają się z mądrą, opartą na Słowie Bożym reakcją, jeżeli rozwiążemy je naprawdę Boży sposób, odnosząc się do zasad, które Bóg nam przedstawił w swoim Słowie i przekazuje nam, to te problemy mogą stać się bardzo ważną nauką dla nas samych i dla wielu innych kościołów. To dzięki problemom mamy znaczną część Nowego Testamentu. Wiele z listów apostoła Pawła, które napisał do różnych kościołów, napisał dlatego, że tam były problemy. I ponieważ nie mógł odwiedzić ich osobiście, przynajmniej niezbyt szybko, to pisał do nich, żeby przynajmniej przez list spróbować odnieść się do sytuacji, które tam się zdarzały. I jeden z takich bardzo klasycznych listów o problemach jest pierwszy list do Koryntian. Zbór w Koryncie był bardzo bliski apostołowi Pawłowi, bo to była jedna ze społeczności, która powstała podczas jego drugiej podróży misyjnej. Spędził w Koryncie 1,5 roku, głosił tę Ewangelię i pomimo trudności, które zawsze napotykał w swojej służbie, powstała tam społeczność ludzi, którzy byli naprawdę gorący, mieli gorące serca dla Boga i byli otwarci na działanie Ducha Świętego. I później, kiedy Paweł wyjechał już stamtąd, kiedy wrócił do Jerozolimy i rozpoczął trzecią podróż misyjną, zaczęły dochodzić do niego różne głosy, że w Koryncie dzieje się nie najlepiej. Że po jego odejściu pojawili się tam jacyś inni nauczyciele, którzy mówią różne rzeczy i właściwie zbór, albo nawet kilka różnych zborów, jakbyśmy to powiedzieli, bo spotykali się prawdopodobnie po domach, nie wiedzą, co z tym wszystkim robić. Napisali list do apostoła Pawła i później apostoł Paweł pisze pierwszy list do Koryntian po to, żeby im na to odpowiedzieć. I ten list jest naprawdę wspaniałym katalogiem problemów, jakie mogą być w Kościele. I Paweł po kolei odnosi się do każdego z nich. I może to trochę ironiczne, że większość naszych informacji na temat manifestowania się działania Ducha Świętego pośród ludzi wierzących na nabożeństwie czerpiemy właśnie z pierwszego listu do Koryntian. Z listu, który został napisany do Kościoła, który z tym manifestowaniem się Ducha Świętego pośród zgromadzenia wierzących miał poważne problemy i próbowali zrozumieć, co z tym wszystkim robić. A to znaczy, że wyciągając jakiekolwiek wnioski z pierwszego listu do Koryntian, musimy być szczególnie ostrożni, żebyśmy nie potraktowali wycinka listu, tego co Paweł mówi w jednym miejscu, jako całości. Pierwszy list do Koryntian doskonale odzwierciedla tę zasadę, że jeżeli podzielić Biblię na wystarczająco krótkie fragmenty, można udowodnić praktycznie wszystko. Jeżeli sięgniemy na przykład tylko po rozdziały 12 do 14, gdzie Paweł zajmuje się manifestowaniem się Ducha Świętego, można odnieść mylne wrażenie, że on napisał to tak po prostu, żeby Kościół na wszelki wypadek wiedział, co robić w przyszłości. Tymczasem to jest tak naprawdę ciąg jednego problemu po drugim, do którego Paweł się odnosi, bardzo starannie konstruując swoją prezentację, żeby pokazać im to, co dla niego jest najważniejsze. I dzisiaj zrobimy trochę karkołomną rzecz. Spróbujemy zmierzyć się z całym pierwszym listem do Koryntian, ale oczywiście pierwszą część właściwie przejrzymy bardzo pobieżnie, nawiązując tylko do pewnych elementów, pokazując jak Paweł rozwija swój argument. I te trzy rozdziały, 12 do 14, spróbujemy prześledzić, przestudiować nieco głębiej. List ten zaczyna się właściwie bardzo sielankowo. Apostoł Paweł, często pisząc swoje listy, już na samym początku sygnalizował czytelnikom tak naprawdę, o czym będzie pisał. Jak ktoś był uważny, to już mógł się domyślać, jakie wnioski będą dalej. Kiedy czytamy pierwsze słowa listu do Koryntian, wydaje się, że ten zbór jest wręcz idealny. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo, we wszelkie poznanie, można powiedzieć, we wszelką mądrość, we wszelkie objawienie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego charyzmatu, żadnego daru łaski, jaki tylko istnieje. Wam, którzy oczekujecie objawienie Pana Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w dniu Jego powrotu. Wiecie, wystawić jakiemuś zborowi taką laurkę to jest wielka sprawa. Wiedzą już wszystko, co muszą wiedzieć. Mają pełne poznania, jakie tylko można mieć. I objawia się między nimi każdy możliwy charyzmat, każdy dar łaski, jaki możemy sobie tylko wyobrazić. Bóg wykonuje w nich swoje dzieło i doprowadzi je do końca, tak, że będą beznagane na dzień Jego przyjścia. Gdyby teraz jakieś biuro turystyczne organizowało wycieczki do Koryntu, w którym jednym z głównych punktów byłyby odwiedziny na nabożeństwie z Boże w Koryncie, myślę, że sami byśmy zajęli jakiś jeden autobus, żeby pojechać i zobaczyć, jak tam jest. Bo wydaje się, że to jest idealny zbór, lepszego nie znajdziecie. Ale zaraz potem Paweł pisze, ale nie bądźcie tacy dumni z siebie. Bo proszę was, bracia, abyście byli jednomyślni, żeby nie było między wami rozłamów. Byście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Bo wiadomo mi o was, bo ludzie mówią, bo doniesiono mi z jednego zborów domowych, z których się spotykacie, z jednej grup domowych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, że wynikły spory wśród was. Bo każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja Apolosowy, ja Kefasowy, ja Chrystusowy. Ale czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł został za was ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Z jednej strony genialny zbór, cudowny zbór, a z drugiej strony Paweł mówi, no ale wszyscy właściwie mówią o tym, jakie kłótnie, jakie spory, jakie podziały są między wami. I taka dwoistość tego listu będzie się przeplatała przez cały list. Z jednej strony będzie mówił o tym, czego oni doświadczają w Bogu, a z drugiej, jak bardzo często ich zachowanie jest niedojrzałe. Jedną z tych niedojrzałości było to, że znaleźli sobie różnych nauczycieli, znaleźli sobie różnych ludzi, których chcieli słuchać i odpowiednio do tego się stosowali. Jedni sobie wybrali Pawła, inni sobie wybrali Piotra, inni Apolosa, bo bardzo dobrze mówił, a jeszcze inni uważali, że oni to powinni trzymać się Chrystusa i oni będą ci najwierniejsi. I później Paweł odnosi się do innej rzeczy, która była też charakterystyczna dla tamtych czasów. Że to był zbór składający się z Żydów i z Greków, którzy sami z siebie poszukiwali różnych rzeczy u Boga. Mówi, Chrystus posłał mnie, abym zwiastował dobrą nowinę. Nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Bo mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I mówi, Żydzi znaków się domagają, dowodów, jakichś nadnaturalnych wydarzeń, które dowodzą Bożej mocy. Grecy mądrości poszukują, objawienia, poznania, zrozumienia tego świata. A my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Jak mówi, dla Żydów zgorszenie, dla pogan głupstwo, ale dla nas On jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Kontrastuje na samym początku ludzką postawę poszukiwania czegoś, można powiedzieć, w kościele, w religii, albo cudownych, nadnaturalnych rzeczy, albo jakiegoś poznania, jakiegoś intelektualnego zgłębienia i mówi, wyszukacie tego w kościele, wyszukacie tego na swoich społecznościach, ale nie rozumiecie, że Bóg już objawił wielką moc i wielką mądrość w tym, co wielu ludziom wydaje się głupie i słabe, w ukrzyżowaniu Chrystusa. I mówi, jeżeli ja mam się czymś szczycić, to ja szczycę się właśnie tym, krzyżem Chrystusa, który wydaje się być pozbawionym mocy, pozbawionym mądrości, ale to On daje nam zbawienie. I mówi, ja nie przyszedłem do was z wyniosłością mowy czy mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, bo uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie przyszedłem do was jako mądry mówca, nie przyszedłem do was jako wielki cudotwórca w mocy, ale głosiłem wam Chrystusa ukrzyżowanego, aby to w nich, w tej przesłaniu objawiał się duch i moc. Moc, którą on zdefiniował właśnie jako to, co ludziom wydaje się słabe i niemądre, aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej, na tym, co Bóg uczynił. I później nieco dalej mówi o tym, że ludzie z tego świata, ludzie, którzy żyją na ludzki sposób, nie rozumieją tej mądrości, ale nam, którzy należymy do tego przyszłego świata, została nadana w szczególny sposób dlatego, że poznajemy ją przez Ducha Bożego, który nam ją objawia. Rzeczy, o których się ludziom nie śniło, my możemy je widzieć i rozumieć dzięki temu, że Duch jest wśród nas. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowach, których naucza Duch, przykładając do tego, co duchowe, duchową miarę. Albo do tych, którzy są duchowi, duchową miarę. Bo tak naprawdę to słowo duchowe, tam nie ma dosłownie rzeczy, ale to jest słowo, które samo w sobie może oznaczać i człowieka, który jest duchowy, i sprawy, które są duchowe, i dary duchowe. W różny sposób można je przełożyć samo w sobie. I później pisze dalej, że są ludzie zmysłowi, psychicznie, jak to mówi. Ludzie, którzy kierują się tylko tym, co mogą dotknąć i zobaczyć. I oni nie przyjmują tych rzeczy, które są z ducha, bo wydają się dla nich głupstwem, nie mogą ich poznać. Bo takie rzeczy, to co jest z ducha, co jest duchowe, należy rozumieć, rozsądzać w duchowy sposób. Ale są też ludzie duchowi. ludzie, którzy są prowadzeni przez Ducha, którzy należą do tej nowej rzeczywistości, i oni potrafią każdą z tych rzeczy rozsądzić i nie podlegają niczyjemu osądowi. To sformułowanie człowiek duchowy w języku oryginalnym ma takie ciekawe brzmienie, pneumatikos. Pomyślałem, że można by było z tego stworzyć taki polski odpowiednik, którego chyba jeszcze nie ma w polskim słowniku, pneumatyk. W dzisiejszych czasach dużą karierę zrobiło słowo charyzmatyk. W czasach Pawła mówiliby raczej o pneumatykach. Człowiek, który żyje w duchu. Człowiek, który jest skierowany duchem. Człowiek, który jest duchowy w swojej naturze. I aż się prosi założyć, że Paweł pisze do tego kościoła, dlatego że oni są takimi pneumatykami, ludźmi duchowymi, którzy mają poznanie duchowych rzeczy. Pewnie to chcieli usłyszeć, kiedy czytali te słowa, ale Paweł mówi do nich: ale ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do pneumatyków, jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. I wy, chociaż macie wszelki dar łaski, chociaż macie wszelkie poznanie, tak naprawdę wcale nie jesteście ludźmi duchowymi. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Bo jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apolosowy, czyż nie jest to dowód waszej cielesności, myślenia na ludzki sposób? Kim jest Paweł? Kim jest Apollos? Kim są ci wszyscy ludzie, z którymi się utożsamiacie? Każdy z nich to tylko sługa, dzięki którym uwierzyliście, który zrobił dokładnie to, co Bóg mu zlecił. Nic więcej. Każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale tak naprawdę liczy się to, co zrobił Bóg, bo to On przez swojego ducha dał wam wzrost. I mówi, ja odnoszę to wszystko do siebie i do Apollosa przez wzgląd na was, abyście się nauczyli nie rozumieć o sobie więcej niż napisano, żeby nikt nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo co ciebie wyróżnia? Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Mówi, piszę o tym dlatego, żebyście tą wiedzę, którą otrzymacie, można powiedzieć, te kazania, które słuchacie, nie używali teraz jedni przeciwko drugiemu. Żebyście się nie wynosili jedni na drugich. Żeby to, co otrzymaliście od Boga, nie traktowali jako dowód tego, że jesteście lepsi. Bo co właściwie masz, czego byś nie otrzymał z Bożej łaski? A jeżeli otrzymałeś z Bożej łaski, czemu się zachowujesz tak, jakbyś na to zasłużył? I później Paweł wchodzi w bardzo ironiczny ton. W liście do Koryntian jest wiele ironii. I w niektórych momentach widać ją bardzo wyraźnie, w innych jest nieco ukryta. I mówi, ale wy, Koryntianie, wy, wspaniały kościele, w którym nie brakuje żadnego daru łaski, wy już jesteście nasyceni. Wy już wzbogaciliście się bez nas, bez apostołów. Staliście się królami. Dobrze. I obyście byli królami, bo wtedy i my będziemy razem z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najmniejszych, najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się dla świata i aniołów widowiskiem. My zdajemy się głupi dla Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie. My jesteśmy słabi, ale wy jesteście mocni. Wy jesteście szanowani, a my jesteśmy w pogardzie. Wiecie, co Paweł mówi? Popatrzcie na nas, apostołów, którzy głosimy, od których przyjęliście tę wiarę. I teraz to, jak wy się zachowujecie, to, co o sobie myślicie, to, jak się uważacie, że już znieśliście się na wyżyny wszystkiego i okej, myślcie tak o sobie. Ale popatrzcie na tych, od których słyszeliście Ewangelię, że tak naprawdę życie w Chrystusie wygląda zupełnie inaczej. I później piszę o tym, że kiedy przyjdę do was, to będę chciał z niektórymi z wami porozmawiać, a wy myślicie nawet, że nie przyjdę, że nie macie już co ode mnie usłyszeć. Niektórzy z was wzbili się w pychę. I to jest początek tego listu, pierwsze 4 rozdziały. A później od 5 dalej to jest katalog jednego problemu po drugim. I co jeden, to wydaje się gorszy. W 5 rozdziale pisze o niemoralności, jaka jest między nimi, tolerowana między nimi, takiej, której nie ma nawet wśród pogan, że jakiś człowiek żyje prawdopodobnie ze swoją macochą, z żoną ojca swego. Mówi, nawet poganie na takie rzeczy nie pozwalają, a wy nie tyle, że pozwalacie, ale nawet jesteście dumni, że wśród was to jest coś normalnego. Później mówi o tym, że wy procesujecie się ze sobą. Swoje spory przenosicie do sądów świeckich. Idziecie do ludzi, którzy nie uznają Chrystusa i każecie im rozsądzać spory, jakie macie między sobą. Właściwie w ogóle to jest bez sensu, że się sądzicie, bo powinniście raczej znosić krzywdę, jaką ktoś was wyrządza. Ale fakt, że wyrządzacie sobie krzywdy i próbujecie to teraz obracać jedni przeciwko drugim, czy tak postępują ludzie duchowi? Później pisze o drugiej moralności, bo z tekstu wynika, że niektórzy z nich nie widzieli nic złego w tym, żeby chodzić do prostytutek świątynnych i tam zażywać, można powiedzieć, tych cielesnych uciech, uważając, że to w żaden sposób nie umniejsza ich duchowości. W rozdziale 7 pisze o różnych problemach małżeńskich, bo niektórzy z kolei uważali, że w takim razie należy się wystrzegać w ogóle seksu, co prowadziło do napięć w małżeństwie i różnych rozpadu związków małżeńskich, więc Paweł cały rozdział poświęca temu, co myśleć o małżeństwie. Później mówi o tym, że niektórzy z was uważacie, że macie tak wielkie poznanie, że możecie iść do świątyń i jeść mięso, które było ofiarowane bałwanom, nie myśląc o tym, że to będzie gorszyło waszych braci. Że możecie swoją wolnością wynosić się nad innymi, bo wy macie większe, głębsze poznanie, a to, że innym się to nie podoba, cóż, tym gorzej dla nich. W 9 rozdziale pisze o pogardzie, z jaką traktują Pawła. I tak naprawdę największym argumentem, jaki mieli wobec Pawła, było to, że on nie przyjmował pieniędzy od nich za to, czego nauczał. Bo w tamtych czasach ci liczący się kaznodzieje tak naprawdę przyjmowali pieniądze od zborów czy od patronów, których mieli. Więc jeżeli Paweł nie chciał być związany takimi finansowymi układami z nimi, dla nich to było dowodem, że on jest jakiś gorszy, bo jakby był dobry, no to brałby pieniądze jak wszyscy. I później mówi o nieporządku w kościele, jaki zapanował także w tym, jak się modlili, jak prorokowali, bo wyglądało na to, że przynajmniej niektóre kobiety brały raczej wzorzec z różnych pogańskich kultów świątynnych, w tym jak należy się zachowywać w kościele, a nie tym jak przyjęło się zachowywać w kościele, jak się ludzie zachowywali w innych kościołach. I w końcu mówi o wieczerzy pańskiej, o tym co stanowi centrum nadal w jego kościołach, każdego spotkania, każdego nabożeństwa i mówi, kiedy wy się zgromadzacie wokół stołu pańskiego, zamiast was jednoczyć, was to jeszcze bardziej dzieli, bo jedni jedzą, zanim się wszystko zacznie, jesteście już obżarci, pijani, kiedy inni w ogóle jeszcze nic nie zdążyli zjeść. Nie tak powinno być między wami. Nie możecie brać tego, co łączy, co powinno nas jednoczyć, jako kolejnej okazji do podkreślania tego, że jedni są lepsi od drugich. I w tym miejscu w ogóle padają niesamowite słowa. Bo mówi, dlatego, że traktujecie jedni drugich z taką pogardą, z wyższością, jest między wami wielu chorych, wielu słabych i wielu też umarło. Jak myślicie, ilu może być chorych w kościele, w którym nie brakuje żadnego daru łaski? Które są wszelkie cuda, uzdrowienia i nadnaturalne rzeczy. Apostoł Paweł mówi, no wśród was to jest ich wielu. Dlatego, że traktujecie jedni drugich, podkreślając podziały, podkreślając to, że jedni uważają się za lepszych. I tak naprawdę zachęcam was, żebyście przeczytali te pierwsze 11 rozdziałów, bo nie sposób przejść przez nie wszystkie. Ale one zebrane razem ukazują nam obraz Kościoła, do którego tak naprawdę nie wiem, czy chcielibyśmy się wybrać. Na początku wyglądało to na fajną wycieczkę, a teraz to można powiedzieć, o, od zboru w Koryncie to trzymajmy się jak najdalej. I Paweł opisując po kolei te problemy, już sygnalizuje im to, co dla niego jest ważne. Mówi, macie te problemy, ale teraz spróbujcie zobaczyć, że potrzebujecie siebie nawzajem, że tak naprawdę chodzi o to, żeby zmienić to, jak siebie traktujecie. Zbiliście się w pychę, ale nie macie się czego chlubić. Nie wiecie, że wasze ciała są członkami chrystusowymi? Nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego? Poznanie nadyma, miłość buduje. Więc jeśli ktoś miema, że coś poznał, to jeszcze nie poznał, jak należy poznać. Baczcie, aby wasza wolność nie była zgorszeniem dla słabych. Jemy jeden chleb, ilu nas jest, a to znaczy, że jesteśmy jednym ciałem, bo wszyscy uczestniczymy w jednym chlebie, w tym jednym posiłku. I niech nikt nie szuka własnej korzyści, ale korzyści bliźniego. Nie dawajcie zgorszenia zborowi Bożemu, ale jak i ja staram się nie szukać korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni, tak samo wy postępujcie. Jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. I dopiero teraz pojawiają się te słowa, od których często zaczynamy rozmawiać o tym, jak manifestuje się Duch Święty. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Jeżeli otwierasz Biblię dopiero na 12 rozdziale 1 listu do Koryntian, to możesz pomyśleć, że to jest początek nauczania na temat tego, jak Duch powinien manifestować się na nabożeństwie. Jeśli czytasz cały list i czytasz te słowa, myślisz sobie, no i ciekawe, co oni teraz wymyślili. Bo jesteśmy w katalogu jednego problemu po drugim, gdzie oni to, co dobre, obracali przeciwko sobie nawzajem. I już wiesz, co będzie dalej. Że to będzie kolejna rzecz, którą choć dobra, choć sama sobie wspaniała, oni potrafili jakoś tak obrócić, że stała się przyczynkiem do podziałów. I tak tą sprawę nawet nie wiemy, czy tu chodziło o same dary. Bo tutaj Paweł używa właśnie tego słowa, a co do pneumatyków. I forma gramatyczna jest taka, że nie wiadomo, czy odnosi się do darów duchowych, czy do ludzi duchowych. Bo jedno drugie można tutaj tak naprawdę odczytać. Tłumaczymy najczęściej dary, dlatego że później ten rozdział mówi o darach, ale najbliższy kontekst tak naprawdę mówi o ludziach. Więc to jest też dopuszczalne i rozsądne tłumaczenie. A co do tych, którzy uważają się za duchowych, nie chcę, bracia, żebyście byli nieświadomi rzeczy. Bo pamiętacie, że kiedyś, gdy byliście poganami, łatwo było was zwieść. Łatwo było wam różne rzeczy wmówić. Szliście, jak was prowadzono do niemych bałwanów. Dlatego powiem wam, po czym poznać, czy człowiek jest duchowy, czy nie. Po czym poznać, czy ktoś przychodzi od Boga, czy nie. Po prostej rzeczy. W jaki sposób to, co on robi, wywyższa Chrystusa. Bo nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus jest przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, tylko w Duchu Świętym. Chcecie wiedzieć, czy ktoś jest duchowy? To sprawdźcie, w jaki sposób jego zachowanie przynosi chwałę Chrystusowi, a później domyślnie, w jaki sposób jego zachowanie przynosi pożytek ciału Chrystusa, którym jest Kościół. I tutaj zaczyna się ten fragment o tak zwanych darach duchowych, o których często mówimy. Bo różne są charyzmaty, różne są dary łaski, ale Duch jest ten sam. Różne są służby, różne są posługi, ale Pan jest ten sam. Różne są sposoby, w jakie Bóg działa, lecz to ten sam Bóg sprawia wszystko i we wszystkich. I w każdym różnie przejawia się, manifestuje się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Paweł mówi, z jednej strony jest duża różnorodność, ale wszystko to sprawia jeden ten sam Bóg ku wspólnemu pożytkowi. I to, co my często uważamy za listę, za katalog darów duchowych, tak naprawdę jest tylko zbiorem przykładów, które mają podkreślać nie dary, nie charyzmaty, ale właśnie jedność źródła, z jakiego one pochodzą. Bo mówi, popatrzcie, jaka ta różnorodność jest. Jeden otrzymuje przez ducha mowę mądrości, inny przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny w tym samym duchu wiarę, inny w tym samym duchu dar uzdrawiania. Jeszcze inny dar cudów, proroctwa, rozróżniania duchów, różne rodzaje języków, wreszcie dar wykładania języków. Kiedy czytamy ten fragment, najważniejsze jest to, co on mówi w tym samym duchu, w jednym duchu, a nie to, ile jest różnych rzeczy. Zresztą nawet to, co on wymienia, jest tak naprawdę umiejscowione w kontekście. Bo zaczyna od wiedzy i mądrości, to, co było takie wspaniałe dla Greków, to, co ich fascynowało. Kiedy dzisiaj próbujemy zrozumieć, czym był dar wiedzy i mądrości, czasami trudno nam jest znaleźć wytłumaczenie, ale dla Koryntian to było jasne. W jakiś sposób. I prawdopodobnie nosiło się do ich fascynacji objawieniami, poznaniem, tym, co jest zakryte przed innymi, ale im zostało objawione. Kolejne dary to te, które mogły fascynować Żydów, którzy domagają się znaków, cuda, wiary, uzdrowienia. A później Paweł pisze o tych darach, na które on będzie chciał zwrócić uwagę, po to, żeby pokazać, jak dary powinny być wykorzystywane ku współpracy, ku budowaniu całego Kościoła. Prorokowania języków, wykładania języków. Ale na razie tylko daje krótki przegląd i mówi, ten sam Duch czyni to wszystko, bez względu na to, co się między wami dzieje, co się między wami manifestuje, rozdzielając każdemu tak, jak chce. I tutaj jest ten fragment o ciele. Tak naprawdę 12 rozdział, ten fragment, który czytamy, to nie jest fragment o darach duchowych, ale o jedności, jaką stanowimy, pomimo tego, że Duch Święty manifestuje się w nas, w naszym życiu, poprzez nas w różny sposób. Po prostu Paweł mówi, nie myślcie o tym, co was odróżnia. Nie myślcie o tym, co jeden ma, a drugi nie ma. Nie traktujcie tego jako wyznacznika czegokolwiek, co powinno być w Kościele. Myślcie raczej o tym, w jaki sposób Duch Boży, który jest źródłem tego wszystkiego, was jednoczy. Bo jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, choć jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy i wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, bo i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzież byłby słuch? Jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby powonienie? Ale Bóg tak umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Mówię wprost, słuchajcie, nie możecie myśleć, że z powodu tego, że różnicie się od sobą, to jesteście oddzieleni od ciała albo ktoś powinien być oddzielony od ciała. To, że Duch manifestuje się w twoim życiu w ten sposób, nie daje nikomu z nas prawa uważać, że nie potrzebujemy całego ciała. Albo to, że Duch Święty manifestuje się inaczej w życiu innego człowieka, i my byśmy też tego pragnęli, nie daje nam podstaw uważania, że ten ktoś jest lepszy w tym ciele. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zaczne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. W żadnym razie nie możecie myśleć o tym, że kogoś wśród was nie potrzeba, bo nie ma tego, co ty masz. Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Bóg tak ukształtował ciało, że ci, których byście uważali za mniej wartościowych, pośredniejszych, tak naprawdę odgrywają w nim jeszcze ważniejszą rolę, dlatego że o to chodzi, żeby nie było w ciele, nie było w kościele, nie było między wami, nie było między nami rozdwojenia. Na tym polega manifestowanie się Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty manifestuje się tak, jak powinien się manifestować, rezultatem będzie właśnie to, że nie będzie rozdwojenia w ciele. I tak jak powiedziałem, jak się czyta ten rozdział sam w sobie, to wydaje się być jakimś teoretycznym rozważaniem. Jeżeli przypomnicie sobie, co było w pierwszych 11 rozdziałach, brzmi już zupełnie inaczej. Bo apostoł Paweł, no ale wy, o was nawet nie można powiedzieć, że jesteście duchowi, bo tyle, ile podziałów, ile kłótni, ile sporów jest między wami, to nawet wśród pogan trudno znaleźć. I uważacie się za duchowych, ale duch, jeżeli działa, nie będzie w ciele rozdwojenia. I mówi, Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I tak, Bóg dał wiele rzeczy Kościołowi. Bóg ustanowił wiele rzeczy w Kościele. I pomyślcie sami, czy wszyscy są apostołami? I sama forma tego pytania jest taka, że należy na nie odpowiedzieć domyślnie. Nie. Są takie pytania retoryczne. Czy wszyscy są prorokami? I automatyczna odpowiedź jest nie. Czy wszyscy są nauczycielami? Nie. Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Nie. Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Nie. Czy wszyscy mówią językami? Nie. Czy wszyscy je wykładają? Nie. I czy to w jakiś sposób nas ubaża? Nie. Czy to w jakiś sposób nam szkodzi? Nie. Czy to w jakiś sposób powinno być powodem do niepokoju? Nie. Bo na tym właśnie polega ciało. Że jesteśmy różni, ale jesteśmy razem. I to, co ma jeden z was, tak naprawdę służy i należy do wszystkich. To, co czyni jeden z was, przynosi chwałę wam wszystkim. To, w czym cierpi jeden z was, cierpicie wy wszyscy. To, czego brakuje komuś z was, tak naprawdę brakuje wam wszystkim. Nie musicie wszyscy robić tego samego. Nie musicie wszyscy przeżywać Bożego działania, Bożej manifestacji w ten sam sposób, bo jesteście różni, ale jesteście jednym ciałem. Nie musicie być jednakowi. Nie powinniście być jednakowi. Ale powinniście być razem. I pisze dalej, starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski. Pierwszy raz pojawiają się te słowa, większe dary łaski. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co to znaczy? Są dary łaski i są większe dary łaski. Chociaż Paweł nie pisze jeszcze wprost, czym są te większe, które są większe. Jakbyśmy mieli wybierać, to które chcemy? Oczywiście te większe. Ale co to są większe dary łaski? Skoro Bóg wszystkim daje tak jak On chce, skoro Bóg wszystkich obdarza po to, żebyśmy się tym dzielili, żeby to służyło Kościołowi, to właściwie jak rozumieć to słowo większe? Tak naprawdę samo to sformułowanie jest dosyć niejasne, bo można je tłumaczyć tak, jak najczęściej znajdujemy w Piśmie Świętym, jako pewne stwierdzenie lub wręcz zachętę, jako pewne przykazanie. Starajcie się gorliwie o jeszcze większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ale można to też przetłumaczyć jako pewnego rodzaju stwierdzenie, które jest pytaniem. Staracie się o większe dary łaski? To dobrze, ale mam wskazać drogę jeszcze doskonalszą. Albo można, i prawdopodobnie tak jest, potraktować to coś, co się Pawłowi czasami zdarzało. Że zaczynał jakąś myśl i później uświadamiał sobie, że w tym miejscu musi jednak napisać jeszcze o czymś innym. Starajcie się o te dary łaski, które są większe. Ale zanim o tym powiem, powiem wam o drodze jeszcze doskonalszej. I tymi słowami rozpoczyna fragment, który jest najczęściej wyrywanym fragmentem z Pisma Świętego. Tak zwany hymn o miłości. Powiem wam oficjalnie, z całą odpowiedzialnością i pewnością, że jeżeli uważacie, że apostoł Paweł, pisząc taki pełen emocji i trudny list do kościoła, który ukochał, i do kościoła, który przeżywał poważne problemy, i w takim kluczowym momencie, kiedy staram się pokazać, że Duch Święty tak naprawdę manifestować się ma po to, żeby ich jednoczyć, nagle pomyślał sobie, o, pokażę wam coś, co pomyślałem, co przygotowałem na jakieś inne kazanie. Piękny tekst o miłości, który może wam się przydać, jak będziecie mieli śluby. To na pewno tak nie było. To nie jest hymn o miłości samej w sobie. To jest nauczanie o darach duchowych. To jest wniosek, który apostoł Paweł mówi, chcecie mówić o darach duchowych, chcecie mówić o tym, jak manifestuje się duch, to musicie najpierw zacząć mówić o miłości. I mówi, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, a miłości bym nie i posiadł całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym całe ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miedź dźwięcząca lub cymbał brzmiący to jak instrument perkusyjny, który potrafi wydawać tylko jeden dźwięk. Bez względu na to, jak go uderzysz, to cały czas ten sam ton i natężenie. Tak jakby bez względu na to, co się stanie, to tylko jedna rzecz przychodzi ci na myśl. Ale to wtedy jest niczym, jeżeli nie ma tej różnorodności. Jeżeli czynisz wielkie rzeczy, a brakuje ci miłości, tak naprawdę na nic się nie zdadzą. Jeżeli wiele rzeczy zrobisz nawet dla Boga, ale nie będziesz miał miłości, w niczym to ci nie pomoże. I można aż usłyszeć Koryntian, którzy słuchają tego, mówią sobie, no Pawle, ale ty chyba nie chcesz nam zarzucić, że my nie mamy miłości. Chyba nie chcesz powiedzieć, że nam, duchowym, błogosławionym, posiadającym pełne poznanie, wszelki dar łaski, nam tego brakuje. A Paweł mówi, no to zobaczmy. Spróbujcie tak czytać ten fragment, tak czytać hymn o miłości. Nie jako zbiór cech miłości, ale jako tak naprawdę zbiór zarzutów wobec Kościoła, który wiele o sobie myślał, ale nie potrafił zobaczyć tego, co najważniejsze. Myślicie, że jesteście pełni miłości? Miłość jest cierpliwa, a wy frustrujecie się, że jeden nie jest jeszcze wystarczająco duchowy, a drugi, że zbyt wiele tej duchowości ma w swoim życiu. Miłość jest dobrotliwa, traktuje jedni drugich łagodnie, a wy? Skąd tyle sporów i wrogości między wami? Miłość nie zazdrości, a wy? Miłość nie jest chełpliwa, nie unosi się tym, co posiada, a wy? Miłość się nie nadyma swoim poznaniem, tym, co już ma, a wy? Miłość nie postępuje nieprzystojnie, niemoralnie, a wy? Miłość nie szuka swego, nie podkreśla swojej wartości, a wy? Miłość się nie unosi honorem, miłość się nie unosi swoimi emocjami, a wy? Miłość nie myśli nic złego, nie doszukuje się złego u innych, a wy? Miłość nie raduje się z tego, co nieprawe, co niesprawiedliwe, a wy? Miłość raduje się z tego, co prawdą jest, a wy? Miłość wszystko zakrywa, a wy? Miłość wszystkiemu wierzy, a wy? Miłość wszystkiego się spodziewa, jest w stanie wszystko znieść, a wy? Miłość nigdy nie ustaje, nigdy się nie poddaje, nigdy nie rezygnuje z drugiego człowieka, a wy? Kilka lat temu chyba mówiłem o tym, że tak naprawdę, kiedy Koryntianie słyszeli te słowa, to czuli się tak, jakby Paweł ich policzkował każdym z tych twierdzeniem. Nie zachęcał do rozpamiętywania cudownych cech miłości. Pokazywał im słowo po słowie. Uważacie się za wielkich chrześcijan, ale wy nie potraficie kochać siebie nawzajem. I pisze dalej. Miłość nigdy nie ustaje. Jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, w niej wecz się obróci. Cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowa nasze prorokowanie. Ale gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że te wszystkie manifestacje Ducha Świętego, te wszystkie charyzmaty, które tak mocno skupiają naszą uwagę, kiedyś przeminą, kiedy Chrystus powróci, nastanie pełnia tego, na co czekamy. I mówi, teraz Tu, w tym miejscu, jak żyjemy, widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. W tamtych czasach nie mieli takich dokładnych luster jak my. Najczęściej przeglądali się wypolerowanej tafli metalu. Można było coś zobaczyć, ale to było bardzo niewyraźne i trochę tak jak w krzywym lustrze. Więc Paweł mówi, teraz jak patrzycie na to, to jest tak, jakbyście się obserwowali wypolerowanej miedzi. Coś tam widać, ale nie do końca. Ale kiedy Chrystus powróci, naprawdę wtedy zobaczymy tak, jak się rzeczy mają. Teraz moje poznanie jest cząstkowe, ale wówczas, kiedy On wróci, poznam tak, jak jestem poznany. Teraz rzeczy, których powinniśmy się trzymać, to wiara, wierność Bogu, nadzieja w oczekiwaniu na to, co ma przyjść i miłość, jaką mamy jedni do drugich. Ale kiedy nastanie doskonałość, będziemy potrzebowali tylko jednej z tych trzech rzeczy. Tylko miłość będzie nam potrzebna, kiedy nastanie doskonałość. Bo nie będziemy już potrzebowali zachęcać się do wiary, bo Chrystus powróci. Nie będziemy potrzebowali utwierdzać się w nadziei, bo nasza nadzieja się spełni. Ale miłość będzie trwała nadal. I mówi, i tym większą rzeczą, w naszych tłumaczeniach jest największa, on używa tego samego słowa, który mówił wcześniej, większe dary. I tą większą rzeczą jest właśnie miłość. Więc możliwe, kiedy on pisze o większych darach, to mówi, szukajcie tego, co jest większe, szukajcie tego, co o miłości. I teraz kontynuuję tą myśl, którą rozpoczął. Dążcie do miłości i starajcie się usilnie o charyzmaty, najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi, ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Teraz Paweł wybiera dwa charyzmaty, dwa dary łaski, jakbyśmy powiedzieli, nie tyle po to, żeby postawić je jako wyższe nad innymi, ale po to, żeby zestawić je ze sobą i pokazać, jak ta zasada miłości i troski o siebie nawzajem powinna rozgrywać się w Kościele. I bardzo możliwe, wielu biblistów tak przypuszcza, że z jakiegoś powodu Koryntianie właśnie szczególnie tymi darami byli najbardziej zafascynowani, nawet jednym z nich, mówieniem językami, bo Paweł temu dużo czasu poświęca. Kiedy czytamy w Biblii o mówieniu językami, nasze myśli w automatyczny sposób biegną ku dziejom apostolskim, bo tam pierwszy raz spotykamy się z tym, co Duch Święty czynił poprzez ludzi, których napełnił. Ale kiedy Paweł pisze o tych darach, przedstawia trochę inaczej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Mówi, kto językami mówi, czyli językami, które się nie uczył, nie do ludzi mówi, lecz dla Boga, bo nikt go nie rozumie. Te języki, te dary, które się objawiły w dniu zesłania Ducha Świętego, z jednej strony wyglądały podobnie, ale miały zupełnie inny efekt. Bo czytamy, że gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał, ale inni ich rozumieli. I każdy, kto był tam zebrany, słyszał ich mówiących w swoim języku i dumieli się i dziwili, mówili, jak więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. I to jest sprawa, którą podnosi wielu biblistów, że tak na dobrą sprawę, choć czytamy i tu o językach, o mówieniu z natchnienia ducha, w języku, którego człowiek się nauczył, nie do końca wiadomo, czy to są dokładnie te same rzeczy. I teraz dużo zależy od tego, jak traktujemy te trzy rozdziały, 12 do 14. Jeżeli traktujemy sam w sobie, to traktujemy jako opis tego, co jest. I ponieważ apostoł pisze o językach anielskich i ludzkich, bardzo łatwo jest pójść tą drogą, że w takim razie to, czego ludzie nie rozumieją, widocznie i tak nie mieli szansy się tego nigdy nauczyć, więc to będą języki aniołów. Jeżeli popatrzymy na to w kontekście całego listu, że to była kolejna rzecz, która mogła dzielić ludzi między sobą, to nie wiadomo, czy apostoł Paweł tak bardzo chce im nauczyć, co raczej pokazać, że nawet to, co otrzymaliście od Boga, czymkolwiek to jest, potraficie obrócić przeciwko sobie nawzajem. Jedni uważacie, że to uczyni was bardziej duchowymi, a inni innym się to nie podoba, że inni takie rzeczy mają i albo ich za to osądzacie, albo odmawiacie im tak naprawdę Bożego prowadzenia, oskarżacie ich o różne rzeczy, albo sami tego pragniecie, ale nie potraficie tego otrzymać, więc obracacie to przeciwko sobie i Bogu. Wiecie, prawda jest taka, że to, co my nazywamy technicznie glosolalią, mówieniem językami, nie występuje tylko w chrześcijaństwie. Występuje i występowało także w wielu innych religiach. I przez wiele lat to właśnie był główny argument przeciwko temu, że to najprawdopodobniej nie pochodzi od Ducha Bożego, no bo inni ludzie w innych religiach też zachowują się w podobny sposób. Apostoł Paweł nawet się nie zajmuje tym, czym to jest. Nie zajmuje się wytłumaczeniem, jak to możliwe. On mówi, niektórzy z was mają coś takiego, inni nie. I bez względu na to, jak to jest, popatrzcie na to w kontekście całego Kościoła i zadbajcie o to tak, żeby to służyło zbudowaniu, a nie podziałom. Pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, który mówi językami, chyba żeby je wykładał. Znowu jest to słowo większy, które było przy większych darach czy większej miłości. Ale większy jest ten, który prorokuje od tego, który mówi językami, nie dlatego, że jest większy jako bardziej duchowy człowiek, czy posiada jakiś większy dar, a dlatego, że to, co on robi, bardziej przysłuży się Kościołowi. Żeby zbór był zbudowany. Jeśli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie. Jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. W kontekście całego listu Paweł tak naprawdę nie zajmuje się ani czym są języki, ani nawet czym jest proroctwo. Dla Koryntian było to oczywiste, bardziej niż może dla nas. Ale mówi, popatrzcie na jedną i drugą rzecz i wiecie, która z nich jest tak naprawdę bardziej wartościowa? To, co błogosławi Kościół, a nie tylko ciebie samego. Więc jeżeli mnie pytacie, co jest ważniejsze, powiem zawsze, to, co błogosławi innych, a nie tylko to, co błogosławi ciebie samego. Tak i wy. Językiem zrozumiałym, jeśli nie przemówicie językiem zrozumiałym, jak ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Ale jeśli się ich nie rozumie, to po co one są? Więc jeżeli zabiegacie, ponieważ ubiegacie usilnie o dary ducha, starajcie się obfitować te, które służą zbudowaniu zboru. Dlatego kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale mój rozum tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem i rozumem. Będę śpiewał duchem i rozumem. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły, wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie. Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. W innym miejscu Paweł podkreślał, kiedy ty się modlisz w duchu, budujesz siebie samego. Kiedy mówisz w języku zrozumiałym, budujesz innych. Więc szczerze mówiąc, jeżeli mam wybierać, sprawa jest prosta. Zawsze rób to, co buduje innych. A to, co buduje ciebie, rób w prywatności. Zachowaj dla siebie. Ale w tym fragmencie, który tutaj mam przed sobą, chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jeden zaskakujące stwierdzenie, zaskakującą frazę. Bo jeśli ty wysławiasz Boga w duchu i Paweł mówi, skoro modlisz się w duchu, to dbaj o to, żeby też modlić się w sposób zrozumiały, żeby inni byli tym zbudowani. Skoro śpiewasz w sposób duchowy, który rozumiesz tylko ty i Bóg, śpiewaj także tak, żeby inni cię rozumieli. Bo jeśli ty robisz coś w duchu, a wejdzie zwykły wierny, może rzec, czy on może powiedzieć amen na to, co ty mówisz? Zastanawialiście się, kim jest ten zwykły wierny? Bo nagle wygląda, jakby Paweł powiedział, no tak, są chrześcijanie i są zwyczajni chrześcijanie. Albo wcześniej są duchowi chrześcijanie i są zwyczajni chrześcijanie. Czasami jak nie wiemy dokładnie, jak rozumieć słowo, warto jest sięgnąć po oryginalne sformułowania i zobaczyć, jak one są tłumaczone, jakie jest inne znaczenie tego słowa, jak jest przekładane w innych miejscach. Powiem wam, jeżeli chodzi o sięganie po grekę w tym miejscu, to jak wam zaraz to pokażę, pewnie to wywoła pewną konsternację. Kiedy pokazałem to Meli, mojej żonie, wywołało to pewną konsternację. Wiecie, jak jest w języku greckim zwykły wierny? Pewnie dlatego nie mówimy o tym na kazaniach, bo nie wiadomo było, jak z tego wybrnąć. W tamtych czasach to słowo idiotes nie było jeszcze pejoratywnym, nie miało charakteru obraźliwego. To nie jest tak, jak dzisiaj, nazwać kogoś idiotą, to go obrazić. Pomyślałem, że to byłoby intrygujący tytuł kazania. Pneumatycy i idioci. Duchowi ludzie i zwykli chrześcijanie. Intrygujące by było, chociaż niewiele by mówiło o tym, co w tym kazaniu należy powiedzieć. W tamtych czasach to słowo znaczyło tyle, co człowiek nieuczony. W sensie człowiek, który nie odebrał wykształcenia. Kiedy apostołowie Jan i Piotr stają przed Radą Najwyższą, Sanhedrynem, w Dziejach Apostolskich jest napisane, a kiedy oni zobaczyli, że to są ludzie nieuczeni i prości, i tam też się pojawia to słowo. Jak wam ktoś powie, że Piotr i Jan zostali nazwani w Grece idiotami, to właśnie o to chodzi. Nie, że próbują ich obrazić, ale mówią, no w porównaniu z tymi wielkimi rabinami, oni wydawali się nieuczeni i prości. Ale dlatego, że Duch Święty był w nich. Słowa, które wypowiadali, zawstydziły nawet tych najbardziej uczonych. Więc to jest jedno możliwe znaczenie tego słowa. Ktoś, kto nigdy nie odebrał wykształcenia. W tym kontekście może ktoś, kto nigdy nie słyszał o charyzmatach, o tym, jak manifestuje się Duch. A też ogólnie w języku greckim to słowo znaczyło kogoś, kto jest bardziej niewyrobiony. Nie tyle nie usłyszał, co tak naprawdę nie przejął się tym, co usłyszał. Kimś, kto gdyby tylko chciał, mógłby naprawdę zrobić wiele, ale on po prostu odłożył na bok i się wcale tym nie przejmował. Niewyrobiony w sensie takiego ignoranta z własnej winy. Mógł zrobić wiele, ale się tym nie przejął. W związku z tym tak naprawdę, kiedy staje wokół ludzi, którzy podeszli poważnie do sprawy, to on niewiele potrafi zrobić. Nie wiadomo do końca, w jakim znaczeniu Paweł chciał przedstawić to słowo, w jaki sposób ono funkcjonowało wśród Koryntian. Czy chodziło o tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co Duch dla nich przygotował, czy raczej tych, którzy odrzucają to, co Duch może czynić przez nich, bo uważają, że to dla nich niepotrzebne. Niemniej jednak, w jaki sposób pojawia się ten podział, że nazywano ich zwykłymi wiernymi, a inni uważali, że należy się od tego odróżniać. Paweł mówi, dziękuję Bogu, że o wiele więcej mówię językami niż wy wszyscy. Nie podważa języków, nie uważa tego za coś złego, za coś gorszego, za coś, od czego należy stronić. Ale mówi, ale dla Kościoła mam coś innego. W zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów niezrozumiałych. W prawie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. I tu zaskakujące słowa, bo mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. To kolejne kłopotliwe słowa, prawda? Bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich, to wydaje się, że języki właśnie były znakiem dla wierzących, że otrzymali Ducha Świętego. Tak często o tym mówimy współcześnie, kiedy mówimy o napełnieniu Duchem Świętym, że kiedy ktoś otrzymuje dar mówienia językami, to jest właśnie znak dla niego i wszystkich innych, że on tym Duchem został napełniony. Paweł pisze, no ale języki to znak dla niewierzących. Pamiętacie o tym, drodzy Koryntianie? Odnosi się tutaj do proroctwa z Księgi Izajasza, które mówiło o tym, że ponieważ Bóg tak długo przemawiał do swojego ludu przez proroków, przez słowo, przez kapłanów, a oni nie słuchali, przyjdzie czas, kiedy przemówi do nich przez ludzi, których nie będą potrafili zrozumieć, których język będzie się im wydał jąkaniem, których język będzie dla nich zupełnie niezrozumiały. Zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, który rzekł, to jest odpoczynek. A co to znaczyło? To znaczyło, że ponieważ Żydzi odrzucali Boże napomnienia tak długo, przyjdzie czas, że Bóg pośle inny naród, który będzie narzędziem Bożego karania. I kiedy przyszli najpierw Asyryjczycy, a później Babilończycy, którzy mówili w zupełnie innym języku, który dla kogoś, kto nie znał tego języka, wydawał się właśnie takim wablaniem, jąkaniem i niczym niezrozumiałym, fakt, że pojawili się ci ludzie w Jerozolimie, wokół świątyni, w miejscach świętych, był znakiem, nadszedł Boży sąd. I apostoł Paweł do tego się odnosi, mówi, pamiętacie, w Starym Testamencie mówienie językami było znakiem, że nadszedł Boży sąd, że Bóg już przestał cierpliwie znosić nasze udawanie przed Nim, że jesteśmy Jego ludem. Więc języki same w sobie są znakiem dla niewierzącego, a nie dla wierzącego. Dla wierzącego to, co jest ważne, to jest to, co go buduje. Słuchajcie Słowa Bożego, póki je rozumiecie, bo jak przyjdzie czas, że przestaniecie je rozumieć, to będzie znakiem sądu. I mówi, dlatego się zgromadza cały zbór i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go sądzają, skrytości i serca jego wychodzą na jaw. I wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest wśród was. Ludzie potrzebują usłyszeć od was słowa, które są dla nich zrozumiałe, które ich zbudują. A kiedy usłyszą te słowa, powinni paść nie w zachwycie przed wami, ale na twarz przed Bogiem i oddać chwałę Bogu, od którego wszystko pochodzi. Powiedzieć, prawdziwie Bóg jest wśród was. I później mówi, dlatego kiedy się zgromadzacie, podaję już konkretne zalecenie, jak to ma wyglądać. Jeden niech służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, a wszystko, co się dzieje, niech będzie ku zbudowaniu. Ku zbudowaniu wszystkich. Jeśli są tacy, którzy mówią językami, niech robią to tylko wtedy, jeżeli jest ktoś, kto ma dar również wykładania tych języków, czyli tłumaczenia ich na sposób zrozumiały, bo dopiero wtedy one przynoszą jakąkolwiek korzyść zborowi. A jeśli nie ma takiego, który by wykładał, niech ten, który chce się modlić językami, milczy. Co do proroków, to też ma odbywać się w porządku. Niech mówią dwaj albo trzej, a inni, to znaczy cały Kościół, niech tego słuchają i nie bezkrytycznie przyjmują, ale osądzają. To jest inna rzecz, która jest bardzo ważna dla Pawła. Wiecie, nie ma czegoś takiego, że proroctwo jest czymś nadrzędnym i prorok jest kimś ważniejszym od pozostałych chrześcijan. Każde słowo, które pada, nawet z ust proroka, ma być rozsądzane, badane, sprawdzane przez cały Kościół. Inni niech osądzają. Możecie nawet wszyscy kolejno prorokować, aby wszyscy się czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. Duchy proroków są poddane prorokom, bo Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Później mówi dalej o porządku. Widocznie w Koryncie był również jakiś nieporządek odnośnie tego, jak zachowywały się kobiety. W tamtych czasach rola kobiet była znacznie niższa w niektórych społeczeństwach, w tamtych społeczeństwach niż mężczyzn. I możliwe, że w Kościele, ponieważ Kościół tak naprawdę podkreślał, że Bogiem jesteśmy równi, niektóre kobiety potraktowały to jako okazję do wynoszenia się nad swoimi mężami. Paweł mówi, jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniu milczą, bo nie pozwala się im mówić. Niech są poddane, jak mówi prawo. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Czy słowo Boże od was wyszło, albo tylko do was samych dotarło? I pisze na końcu, jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo pneumatykiem, bo takie jest to słowo, chociaż można to przetłumaczyć, albo że ma dary ducha, niech uzna to, co wam pisze, że jest przekazaniem pańskim. Jeżeli uważasz się za proroka, jeżeli uważasz się za człowieka duchowego, to co wszystko napisałem, o tym, że dary mają służyć zbudowaniu, o tym, że tak naprawdę mamy wszystko odbywać się w porządku, potraktuj jako prawo Boże, jako przekazanie pańskie. A jeżeli tego nie uznajesz, jeżeli uważasz, że jako prorok, jako człowiek duchowy jesteś ponad tym, co jest dobre dla zboru, to wybacz mi, ale zbory ciebie nie uznają. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, ale wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. I to jest historia tego, co apostoł Paweł pisze o manifestacjach Ducha Świętego w Kościele w Koryncie. Wiecie, jak się to przedstawi w kontekście, to brzmi nieco inaczej, niż gdy się czyta tylko te rozdziały same w sobie. Paweł ani nie zachęca, ani nie zniechęca szczególnie. Nie to jest jego celem. Nie głosi wyższości darów, ani nie próbuje odmówić ich zasadności. Nie to jest jego celem. On zwraca się do zboru, który został przez Boga mocno ubłogosławiony, ale w jakiś sposób tym wszystkim, co posiadał, zamiast się dzielić, zamiast się budować nawzajem, zaczął to przeodwracać jeden przeciwko drugiemu. Stało się to powodem do podziałów. I apostoł Paweł, nie powinno tak być. Nigdy nie pozwólcie na to, żeby to, co Duch Święty wam daje, stało się przyczynkiem do podziałów, stało się czymś, co będzie wprowadzało chaos i nieporządek. W innych miejscach mówi, napominajcie siebie nawzajem i budujcie jedni drugiego, list Tesaloniczan, co też czynicie. Ducha nie gaście. Nie odmawiajcie tym, którymi się Duch posługuje, prawa do istnienia, do robienia czegokolwiek. Nie mówcie, że Duch Święty nie działa. Proroctw nie lekceważcie. Słuchajcie tego, co Duch Święty mówi do was przez siebie nawzajem, ale wszystkiego doświadczajcie. Każdą z tych rzeczy badajcie. To nie jest tak, że jak tylko coś zostanie powiedziane, to należy to bezkrytycznie przyjmować. I trzymajcie się tego, co dobre, a to, co złe, zostawiajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z daleka się trzymajcie. Dla apostoła Pawła Duch Święty, to co on czynił, było częścią życia Kościoła i miało służyć dobru całego Kościoła. A z chwilą, kiedy zaczynało szkodzić mu raczej, poprzez to, jak ludzie traktowali swoje obdarowanie, swoje namaszczenie, czy to, jak się Duch przez nich manifestował, Paweł mówi, nie tak ma być między wami. Jak to ma być w naszym Kościele? Najlepiej by było tak, jak Paweł zachęcał. Bez względu na to, jak Duch Święty manifestuje się w swoim życiu. Myśl nie o tym, co to mówi o tobie, ale w jaki sposób to ma służyć całemu Kościołowi. Bez względu na to, jak Duch manifestuje się w życiu innego człowieka, nie myśl o tym, co to mówi o nim, ale o tym, w jaki sposób razem możemy budować ten Kościół. Nie chodzi o to, kto jest bardziej duchowy albo mniej, kto jest pneumatykiem albo zwykłym wiernym. Jesteśmy jednym ciałem. Wiecie, nauczyliśmy się też dzielić z jakiegoś powodu dary i owoce ducha. Słyszeliście taki podział? O darach duchowych jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, o owocu ducha jest napisane w liście do Galacjan. Ale z Pawła perspektywy, z Bożej perspektywy nie ma tego rozróżnienia. Z perspektywy tego świata, który ma nadejść i to, co manifestuje się w sposób nadnaturalny, to, co manifestuje się między nami w relacjach, to jest jedno i to samo. Jest dar łaski, charyzmat Boży, objawienie Bożego panowania, objawienie Bożej łaski między wami. Bo Bóg nie tylko daje nam poznać cudownych mocy wieku przyszłego, ale też zmienia nas tak, żebyśmy stanowili jeden Kościół. I to, co my nazywamy dar, owocem Ducha Świętego, jest niczym innym jak naturalną konsekwencją tego, że my poddajemy się Duchowi. Tak samo naturalną, jak to, że Duch Święty może nas użyć do robienia rzeczy, które ludziom wydają się nadnaturalne. I kiedy Paweł pisze w liście do Galacjan o owocu albo o plonie ducha, bo tak też można rozumieć to słowa, mówi, to jest naturalne. Jeżeli jesteście prowadzeni duchem, to nie będziecie kąsać jedni drugich, bo tam też jest kontekst sporów, jakie były między ludźmi w kościołach w Galacji. Jeżeli jesteście prowadzeni duchem, nie będziecie używali tego przeciwko sobie nawzajem. Wiecie, po czym poznać, że ktoś jest naprawdę pełen ducha? Po tym, że ten duch wydaje plon w jego życiu. A wiecie, jaki to jest plon? Plonem, owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie będzie żadnego prawa. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Mówi, potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Kończymy dzisiaj ten długi cykl, pięciokazaniowy, na temat działania Ducha Świętego. Nie wiem, jakie wasze były oczekiwania, kiedy go zapowiadaliśmy, czy kiedy rozpoczynaliśmy, ale chcę go zakończyć taką właśnie nutą. Apostoł Paweł, Pismo Święte, Bóg, mówi bardzo jasno, bez względu na to, jak Duch Święty manifestuje się w tobie, albo jak się w tobie nie manifestuje, bez względu na to, jak manifestuje się w innych, albo jak inny się nie manifestuje, działanie Ducha Świętego nie może być powodem, podstawą do czynienia jakichkolwiek różnic między nami. Choć się różnimy, choć Duch manifestuje się różnie, to jest naturalne. Ale ta różnorodność powinna być naszym wzmocnieniem. Ta różnorodność powinna nas łączyć, a nie w jakikolwiek sposób przeciwstawiać się jedni drugim. A nie sprawiać, że będziemy patrzyli na jedni drugich nieufnie albo dyskutowali na temat tego, co też Duch Święty chce robić. Wiecie, w tym zborze staramy się uniknąć skrajności. Mówiliśmy o tym, że życie w duchu to jest życie w tym świecie już i jeszcze nie. I że są kościoły, które podkreślają tylko już. Że skoro jesteś chrześcijaninem, to powinieneś już tylko doświadczać już teraz wszystkiego, co będzie w przyszłości. Pełnia zdrowia, pełnia szczęścia, pełnia duchowego poznania, pełnia objawienia. Wszystko to jest dla ciebie tu i teraz. Jeżeli tego nie doświadczasz, to znaczy, że coś jest nie tak z twoją wiarą, z twoim życiem, z twoją czystością, z twoim może jakiś grzech ukryty w twoim życiu. Są kościoły, które podkreślają tylko już. Są kościoły, które podkreślają jeszcze nie. Nie, jeszcze nie czas na te czasy. Na te rzeczy. Dopiero kiedy Chrystus powróci, to wtedy będziemy mieli ulgę od naszych cierpień. A teraz to musimy się tylko starać, pracować i mieć nadzieję, że następny dzień nie będzie gorszy od tego. Ani jedno, ani drugie samo w sobie nie jest prawdą. Biblia mówi, że żyjemy w czasie, kiedy jest już i jeszcze nie. Kiedy doświadczamy, już smakujemy tego, co ma nadejść, ale wciąż borykamy się z rzeczywistością tego życia. Więc zawsze będziemy zborem tutaj, gdzie będziemy starali się uniknąć tych skrajności. Nie będziemy nigdy mówili, że już jest tylko już, nigdy nie będziemy mówili, że jest tylko jeszcze nie. Wiecie, czego w związku z tym nam potrzeba? Chciałoby się powiedzieć równowagi. Ale apostoł Paweł złapał się wtedy za głowę i powiedział, jakiej równowagi? Taki długi list napisałem, a wy dalej jeszcze tego nie rozumiecie? Jak sobie wymyślicie jakąś równowagę, co to będzie znaczyło? Że niektórzy z was wiedzą, na czym ta równowaga polega, a inni nie. Czyli znaczy, że jedni znowu coś wiedzą lepiej, a innych trzeba o tym nauczyć. Co to znaczy równowaga? W jaki sposób unikać tej czy innej skrajności? Jeżeli chodzi o działanie ducha, jeżeli chodzi o każdą inną rzecz, nierównowagi nam potrzeba. Pamiętacie, czego nam potrzeba? Miłości nam potrzeba. Jeżeli chcemy iść drogą, którą wytycza Bóg, to nie większe poznanie jest nam potrzebne, nie większe manifestowanie się ducha, nie większe naturalne dary, ale miłości jedni do drugich, pomimo różnic, jakie są między nami. Miłości nam potrzeba, bo potem poznaje się uczniów Chrystusa. Jeżeli cokolwiek, co Duch Święty daje nam, cokolwiek Duch Święty czyni w nas, posłuży, a często niestety współcześnie w kościołach to służy do tego, że odróżniamy się jedni od drugich, nie zrozumieliśmy, co Paweł pisał do Koryntian, nie zrozumieliśmy, co Bóg uczy nas w swoim piśmie, co Bóg mówi nam przez swoje słowo. Nie potrzeba nam skrajności, ale nie potrzeba nam równowagi. Potrzeba nam miłości. Wróćmy do tego tak zwanego hymnu o miłości. Powiedziałem, że dla Koryntian to było taki przytyk. Każde sformułowanie było jak uderzenie w policzek. Wy jeszcze miłości nie macie. Ale pomyślcie, jak wyglądałby Kościół, w którym ta miłość by była, definiowana właśnie w ten sposób. Co by było, gdybyśmy my stali się takim Kościołem, który pomimo różnic, jakie są między nami w dowolnej rzeczy, w manifestowaniu się ducha, w wiedzy, w poznaniu, w doświadczeniu, w pochodzeniu, w zamożności, w planach życiowych, w przekonaniach politycznych, w planach na życie, w stanie cywilnym, w ilości dzieci, których mamy, wnuków i tak dalej, bez względu na to, w czym się różnimy, każda z tych różnic byłaby przykryta miłością. Jak wtedy byśmy wyglądali? Co by było, gdybyśmy byli ludźmi pełnymi miłości, to znaczy cierpliwymi wobec siebie nawzajem? Jeżeli uważasz, że w jakiejś rzeczy jesteś o krok dalej od innych, to będziesz cierpliwie czekał, aż Bóg ich do tego miejsca doprowadzi. Jeżeli uważasz, że ktoś zamiast do przodu poszedł tak naprawdę krok w bok, będziesz cierpliwie czekał, aż Bóg ich z powrotem na drogę zaprowadzi. Co będzie, jeżeli będziemy starali się być dobrzy, łagodni i wyrozumiali dla siebie nawzajem? Co będzie, jeżeli nie będziemy zazdrościć sobie nawzajem tego, co mamy lub tego, co nie posiadamy? Uwagi, jaką jedni otrzymują, a inni nie. Co będzie, jeżeli nie będziemy się chełpić tym, co Bóg przez nas czyni? Co będzie, jeżeli nie będziemy się nadymać swoimi emocjami dlatego, że ktoś nam coś powiedział albo czegoś nie powiedział? Co będzie, jeżeli będziemy dbać o to, żeby nie przestępować nieprzystojnie, nieprzyjaźnie wobec kogoś, kto siedzi obok? Co będzie, jeżeli przestaniemy szukać swego? Co będzie, jeżeli przestaniemy się unosić tym, co mamy? Co będzie, jeżeli patrząc na drugiego człowieka nie będziemy myśleli nic złego, a raczej będziemy myśleli o nim to, co najlepsze? Co będzie, jeżeli nie będziemy radowali się z tego, że komuś coś złego się zdarzyło w życiu, ale będziemy radowali się z tego, kiedy Bóg dokonuje jakichś wielkich rzeczy w nich? Co będzie, jeżeli nawet komuś przydarzy się jakiś upadek, będziemy gotowi zakryć to miłością? Nie po to, żeby o tym nie mówić, ale żeby upadek człowieka nie przekreślał go w naszych oczach? Co będzie, jeżeli będziemy wierzyć w ludzi i ludziom? Co będzie, jeżeli będziemy się wszystkiego spodziewać, ale żadna z tych rzeczy nas nie przerazi? Świadomi nawet, że nawet ci, którzy siedzą obok, mogą kiedyś nas zranić, nie powstrzyma nas przed tym, żeby się na nich otworzyć? Co będzie, jeżeli będziemy w stanie wszystko znosić? Co będzie, jeżeli w takiej miłości nigdy nie ustaniemy? Pięknie by było być takim Kościołem. Może wtedy apostoł Paweł napisałby list do Wrocławian, w którym zatrzymałby się na wstępie. Może kiedyś to tutaj by przyjeżdżały wycieczki. Nie po to, żeby zobaczyć, jak bardzo uczoni jesteśmy. Nie po to, żeby zobaczyć, jak bardzo duchowi jesteśmy. Nie po to, żeby zobaczyć, jak pięknie śpiewamy. Nie po to, żeby zobaczyć, jak pięknie sobie radzimy z różnymi wyzwaniami. A żeby zobaczyć jedno. To, według czego powinniśmy być znani. Jak bardzo się kochamy.